Dzień dobry, witam Państwa. Jak co tydzień w sobotę o godzinie 18 w radiu UWM FM, audycja turystyczna z tej strony Emil Andrzej Karpiński, a to jest audycja Gdzie nogi poniosą. Dziś w aspekcie regionalnym przejdę do omawiania kolejnego województwa, a będzie to województwo mazowieckie. Największe w naszym kraju, również najbardziej ludne, jakbyśmy je zestawili z innymi regionami na świecie, ba, żeby regionami, z państwami na świecie, to mazowieckie jest większe chociażby od Belgii, Albanii czy Mołdawii, mniej więcej jest w wielkości Tajwanu. 5,5 miliona mieszkańców stawia to województwo chociażby w równym szeregu z Norwegią czy Finlandią, a powyżej Irlandii czy Słowacji, a więc Poland Strong można powiedzieć, a raczej Mazowsze Strong, choć to też niezbyt precyzyjne stwierdzenie, gdyż Mazowsze to oczywiście nie to samo, co województwo mazowieckie. To województwo mamy od 99 roku. No nie jest możliwe, żeby objęło historycznie całe Mazowsze. I tak faktycznie nie jest. Kraina historyczna Mazowsze obejmuje bowiem zachodnią część województwa podlaskiego, północno-wschodnią część województwa łódzkiego, niewielką część gdzieś tam kujawsko-pomorskiego, przy samej granicy, jak i warmińsko-mazurskiego, to w okolicach Janowca Kościelnego. Jak jechaliście w kierunku Warszawy, a pewnie jechaliście samochodem, to jest zjazd na Janowiec, czy tam na Wierzchnię Kościelną i te okolice to już jest Mazowsze. No Wierzchnia nie w naszym województwie, ale to jest właśnie, tam mamy część Mazowsza w warmińsko-mazurskim. W ogóle słowo Mazur oznacza pochodzącego z Mazowsza, więc no nasze Mazury najprawdopodobniej zasiedlili właśnie, no nie powiem Mazowszanie, bo to troszeczkę inni ludzie byli, ale właśnie pochodzący z tych regionów ludzie. Choć oczywiście język mazurski nie przypomina aż tak bardzo polskiego, bardziej jest to połączenie polskiego, niemieckiego. No ale nie o języku dziś, choć to też dobry pomysł na audycję. Wracając do granic województwa mazowieckiego, wschód tego województwa to historycznie Podlasie, a południe to ziemia radomska, która wchodziła w skład Małopolski. Więc drodzy Państwo, mamy tu oczywiście pomieszanie z poplątaniem. Jak to w zasadzie przy każdym województwie, mało które jest etnicznie, historycznie tożsame z tym, co mamy teraz administracyjnie. Ale, drodzy Państwo, do tych kwestii historycznych przejdę jeszcze po przerwie, a teraz, nie, jeszcze się na przerwę nie udajemy, będą oczywiście tradycyjnie newsy turystyczne. I mam smutną wiadomość, natomiast mam nadzieję, że tak nie będzie. Dla wpisanego w 2019 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO zabytku z naszego kraju, konkretnie są to kopalnie krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich w województwie świętokrzyskim, jest możliwe, że zostaną one usunięte z listy. Wszystko przez to, że w pobliżu tych cennych wyrobisk działa kopalnia wapienia w Śródbożu i ona zaplanowała zwiększyć wydobycie. Negocjacje trwają, a jak już jesteśmy przy świętokrzyskim, to do 2028 roku w Nowej Słupi, tuż przy Świętym Krzyżu, ma powstać Centrum Edukacyjne Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Będzie to kolejna placówka w tym miejscu, obok Parku Legend Świętokrzyskich i Muzeum Starożytnego Hutnictwa. Zakopane chce wprowadzić darmową komunikację miejską dla osób płacących opłatę miejscową. Podobno aż 2/3 lokalnych przedsiębiorców jej nie pobiera. Burmistrz uważa, że jeśli system poboru będzie szczelniejszy i więcej wpłynie do kasy miasta, to i tak nawet z darmową komunikacją dla turystów wyjdą na plus, a przy okazji być może zmniejszy się zakorkowanie miasta. Więc pomysł dobry, jeżeli ma to wyglądać tak jak jest mówione, no to mam nadzieję, że to wypali. A takich pomysłów dobrych, win-winów, to praktycznie ze świecą szukać, powiedziałbym. Ostatni zdaje się z Kopenhagi jeszcze z wakacji, kiedy turyści dostali na miesiąc w wysokim sezonie możliwość zdobywania nagród za właśnie jazdę komunikacją miejską, czy rowerami miejskimi, czy za branie udziału w sprzątaniu miasta. Za to można było dostać darmowe wejścia do muzeów, na przykład wypożyczenie kajaków, czy darmowy posiłek u partnerów akcji. Jeszcze nie sprawdziłem, nie wiem jakim powodzeniem się to cieszyło. Uważam, że takie bonusy to można zastosować nie tylko dla turystów. Uważam, że lepiej nagradzać za dobrą postawę niż karać za jej brak. Takie jest moje zdanie. Przewodnik po konstelacjach to nowa aplikacja pozwalająca lepiej zwiedzać województwo kujawsko-pomorskie. Aplikacja pomaga zaplanować wypoczynek w regionie i wzbogacić pobyt tam. Jest tam oczywiście interaktywna mapa z zaznaczonymi najważniejszymi miejscami, atrakcjami. Jest opis tych atrakcji wraz z historią, z ciekawostkami. Są trasy rowerowe. Mamy również tam gry terenowe, informacje o wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Aplikacja ma również funkcję nawigacji, żeby nam ułatwić dostanie się, tak? Już żeby nie wychodzić do zewnętrznych aplikacji. I tu o koniec newsów turystycznych. Dziś na tapet wziąłem województwo mazowieckie. Zacznę rzecz jasna od historii, historii Mazowsza, tu nie mylić z mazowieckim, pamiętajcie. I to zarówno z naszym premierem, jak i z województwem mazowieckim. No ale troszeczkę o tym trzeba oczywiście powiedzieć. Słowianie przybyli tu już w V wieku, natomiast wiadomo, to są bardzo dawne dzieje, odnieśmy się do tego bardziej mazowszańskiego etnosu. No i właśnie, byli tu Mazowszanie, czy też Mazoszanie, wychodziłoby, że to są ludzie umazani w błocie. No i trochę tych terenów takich błotnistych również w tej okolicy znajdziemy. Natomiast są też inne koncepcje, jakoby chociażby związek Mazowsze miało z serbskim słowem Mazewo, oznaczającego równinę. I tu krajobrazowo pasuje zdecydowanie jeszcze lepiej. No niemniej jednak po prostu znamy ten region jako Mazowsze. Historyczną stolicą tego regionu jest Płock, natomiast z południowej jego części Czersk. Źródła wskazują, że za panowania Władysława Hermana chociażby Płock pełnił funkcję stolicy Polski, także jeżeli jeszcze tego nie słyszeliście, myśleliście, że mamy tylko 3 stolice, to prawdopodobnie macie rację, ale Płock tą funkcję pełnił. Wspominało się również o Poznaniu. Po II wojnie światowej Łódź miała przejąć funkcję stolicy Polski, ale do tego jeszcze dzisiaj dojdę, dlaczego tak się nie stało. Natomiast no tutaj było to jakby najważniejsze miasto w naszym kraju, choć jeszcze tego kraju tak na dobrą sprawę w obecnych granicach rzecz jasna nie było. Natomiast pamiętajcie też o tym, że ta stolica w średniowieczu to troszeczkę inaczej wyglądało. Owszem, był jakiś główny gród, ale tak naprawdę stolica była tam, gdzie był król. Czyli jeżeli król podróżował, król był w jakimś innym mieście, to tam w tym momencie była stolica, najważniejsze urzędy były razem z nim, tak? I wszystko, co trzeba było zrobić, dało się zrobić w momencie, kiedy po prostu w danym mieście, w danym miejscu król był. No ale oficjalnie, tak, stolicą było najpierw Gniezno, później Kraków. No i w międzyczasie właśnie podczas tego panowania, że tak powiem, pierwszego państwa stołecznego w naszym kraju, a więc Krakowa, no przez tam jakieś ćwierć wieku najważniejszym miastem był Płock. Choć prawa miejskie otrzymał w 1237 roku, ale to oczywiście nie znaczy, że w XIII wieku dopiero się pojawiło osadnictwo. Co to, to nie. Już w X wieku ten region był najgęściej zaludnionym miejscem właśnie na Mazowszu i te ziemie w drugiej połowie X wieku zostały przyłączone najpierw do państwa wielkopolskich Polan, natomiast w pierwszej połowie XI wieku w wyniku rebelii księcia Miecława odłączają się od tych Polan. W 1075 roku powstaje biskupstwo mazowieckie właśnie w Płocku i 4 lata później na około ćwierćwiecze Płock zostaje się no, stolicą Polski. Później mamy podział dzielnicowy, najazdy z północy, Jaćwingów, Prusów, Litwinów. Tak też działo się aż do XIV wieku. W międzyczasie w te okolice sprowadzeni zostali krzyżacy przez Konrada, a jakże, Mazowieckiego. Początek XVI wieku to inkorporacja Mazowsza do korony, a od 1569 Warszawa staje się miejscem obrad sejmów walnych koronnych i przez kolejne kilkanaście lat trwa proces przenoszenia stolicy z Krakowa. Połowa XVII wieku to najazdy szwedzkie, później XIX wiek, mimo rozbiorów, powstaje Księstwo Warszawskie, choć nie na długo, później Królestwo Polskie pod zaborem rosyjskim. Oczywiście odbyły się tam walki podczas powstania listopadowego. Mazowsze, no zwłaszcza te obszary miejskie oczywiście, uległy sporym zniszczeniom podczas I wojny światowej, również podczas II wojny światowej. W międzyczasie jeszcze Bitwa Warszawska, a więc Cud nad Wisłą, decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej, gdzie udało się odeprzeć wojska Tuchaczewskiego i odmienić losy tej wojny, nie oddać niepodległości już wtedy, no co niestety nie potrwało długo, jak doskonale wiemy, rok 1939. Niemcy wkraczają do Polski, tak, drodzy Państwo, nie naziści, tylko Niemcy. Sporo tych pamiątek militarnych w tym województwie znajdziemy. I choć niektóre z nich tak niezbyt lubiane, jak na przykład zniszczenie zabudowy Starego Miasta w roku 1944. 85% tej zabudowy została zniszczona. Natomiast później z woli ludu i z chęci ludu zostało to odbudowane w bardzo szybkim tempie, w ciągu 5 lat, zgodnie ze zdjęciami, ze stanem faktycznym sprzed bombardowań, z dużą pieczołowitością. I to spowodowało, że to odbudowane Stare Miasto zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO już w 1980 roku, a więc 2 lata po powstaniu listy, jako wyjątkowy przykład niemal całkowitej odbudowy zabytków pochodzących z nieprzerwanego ciągu historycznego od XIII do XX wieku. I tak oto przejdę do zabytków tego województwa, zupełnie niepostrzeżenie, prawda? Oczywiście tych najważniejszych, więc na liście UNESCO mamy tylko jeden, ale mamy jeszcze kilka pomników historii, z czego 4 w samej Warszawie. Pierwszym jest gmach Ministerstwa Wyzwań Religijnych i Oświecenia Publicznego, zaprojektowany, zbudowany w w międzywojniu stylu klasycyzmu, na co wskazuje chociażby olbrzymi portyk. Gmach pozostał budynkiem o charakterze reprezentacyjnym, dalej ma pierwotną funkcję, jest użytkowany przez Ministerstwo Edukacji. Kolejnym zabytkiem na tej liście jest zespół 6 cmentarzy różnych wyznań na Powązkach. Są to cmentarze katolickie, ewangelickie, muzułmańskie czy żydowskie. No akurat jesteśmy tuż po Wszystkich Świętych, tydzień temu podczas audycji były zaduszki i też troszeczkę o tych cmentarzach zabytkowych było, także kto jeszcze nie słyszał, zapraszamy na naszą stronę internetową. Kolejnym zabytkiem na liście pomników historii jest zespół stacji uzdatniania wody filtry Lindleya. Jest to część systemu wodociągów warszawskich już z lat 1883-86. Od 1973 jest zabytkiem, w środku jest muzeum, ale drodzy Państwo, filtry, choć unowocześnione, działają dalej. Kolejnym zabytkiem jest Trakt Królewski oraz Pałac w Wilanowie jako jeden wpis. Sam trakt to szlak komunikacyjny prowadzący ze Starego Miasta, a jakże w kierunku południowym. Współcześnie przy tym ciągu ulic jest dużo zabytków. No i tak z Placu Zamkowego, jak będziemy szli na południe krakowskim przedmieściem, Nowym Światem, Alejami Ujazdowskimi, dojdziemy właśnie aż do Wilanowa. Niedaleko Warszawy w Sulejówku znajduje się również Muzeum Józefa Piłsudskiego w dworku Milusin. I to, drodzy Państwo, na tyle pomników historii, ale samej Warszawy i okolic. I jest ich natomiast więcej w województwie mazowieckim. Po pierwsze mamy Czerwińsk nad Wisłą i Bazylikę Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, kościół z pierwszej połowy XII wieku, ale co ciekawe, on na listę nie jest wpisany, natomiast już pozwoliłem sobie o nim powiedzieć. Na listę wpisany jest klasztor kanoników regularnych, który istnieje też od XII wieku, istniał do mniej więcej drugiego dziesięciolecia wieku XIX. W najstarszym mieście tego województwa, a więc Płocku, jak już wspominałem wcześniej, mamy Wzgórze Tumskie, a więc Płockie Stare Miasto, tam mamy bazylikę, ratusz, mnóstwo kościołów, muzeów, jest też Zamek Książąt, a jakże mazowieckich. Samo Wzgórze Tumskie zachowuje prawie niezmieniony układ przestrzenny od ponad 800 lat, także w Płocku na pewno warto tam się udać. Dalej mamy Bazylikę Kolegiacką Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Półtusku z połowy XV wieku. Dodatkowo w Półtusku mamy również zamek warty odwiedzenia. W Radomiu natomiast klasztor i kościół ojców Bernardynów, późnogotycki z drugiej połowy XV wieku. Radom w ogóle drugie największe miasto tego województwa, memiczny Radom, co ciekawe miasto większe i bardziej ludne niż nasz Olsztyn, no i starsze niż Płock. A jak to, drodzy Państwo, się wydarzyło, że Płock jest najstarszym miastem Mazowsza, a Radom jest od niego starszy, bo już z X wieku? No tak jak mówiłem, południe województwa mazowieckiego to już nie Mazowsze, a Małopolska i tu jest chociażby właśnie Radom, w którym warto zwiedzić też Pałac Sandomierski. Wreszcie teraz nieco inne miasto, drodzy Państwo, mające głównie zabytki z wieku XIX, bo w tym wieku dopiero powstało to miasto, a mowa tutaj o osadzie fabrycznej Żyrardów. Ciekawa historia powstania w ogóle samej nazwy, bo pochodzi ona od nazwiska Filipa de Girard, twórcy m.in. turbiny wodnej oraz maszyn do mechanicznego przędzenia lnu, które były zainstalowane w miejscowych zakładach w Żyrardowie właśnie. No takie specjalnie powstałe miasto po to, żeby ten przemysł włókienniczy się rozwijał. Inne miejscowości i miejsca z zabytkami ważnymi to chociażby Szydłów z zamkiem i fosą, to na południu województwa. W Pruszkowie natomiast oprócz welodromu, to bardziej dla kolarzy informacja, mamy również Muzeum Hutnictwa i Figur Stalowych. Mazowieckie to także wspomnienie o śmierci w Treblince, o tym mówiłem tydzień temu, troszeczkę więcej. Bardzo ciekawą bryłę ma również budynek Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Znajdziemy też w tym województwie zamki książąt mazowieckich, m.in. w Ciechanowie i Czersku. Także w Liwie mamy zamek, a obok wspomnianego przed chwilą Ciechanowa mamy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej. W Siercu natomiast Muzeum Wsi Mazowieckiej, gdzie możemy zobaczyć, jak ta dawna wieś mazowiecka wyglądała. Są tam również obiekty wystawiennicze. Dla miłośników muzyki klasycznej przypomnę, że w Żelazowej Woli na terenie tego województwa mamy dom Fryderyka Chopina, gdzie jest jego muzeum. Jak będziecie udawać się w kierunku lotniska, tego bliższego warszawskiego lotniska, to w Modlinie mamy również twierdzę, gdzie znajdują się chociażby koszary obronne nazywane najdłuższym budynkiem w Europie. Jest to wielokondygnacyjna, zabytkowa budowla o długości 2250 metrów. dobrze zrobiony produkt turystyczny, w ogóle całe zwiedzanie twierdzy Modlin w Orońsku na południu województwa. Mamy natomiast Centrum Sztuki Polskiej, dokładnie Centrum Rzeźby Polskiej, a w Przasnyszu to oczywiście bliżej nas znajdziemy klasztor ojców Bernardynów. A jak już jesteśmy przy zabytkach sakralnych, to warte zobaczenia będą także klasztory w Niepokalanowie i Kobyłce, czy kościół świętego Andrzeja w Broku, bądź kościół obronny w Brochowie. To oczywiście bardzo szybkie streszczenie tego, co zobaczyć warto w tym województwie, ale rzecz jasna to nie wszystko. Niewątpliwym walorem tego województwa są również kurpie. Myślę, że każdy z nas zna kurpiowskie wycinanki, ale to nie wszystko, co nam się powinno kojarzyć z tym regionem. Kurpiowskie wesela są bardzo znane. Sama zabudowa, haft, ozdoby bursztynowe, cała kultura kurpi białych i zielonych jest w dalszym ciągu kultywowana, co może się zobaczyć niedaleko Ostrołęki w Kadzidle, czy w Muzeum Kurpiowskim w Nowogrodzie chociażby. Sami kurpie siebie nazywali drzewiej puszczakami, bo w puszczy właśnie zielonej i białej mieszkali. Kurpie początkowo to było przezwisko nadane przez ludność miejscową, ale nie kurpiowską. Kurpie różnią się kulturowo od reszty ludności zamieszkującej te okolice Mazowsza. Tych różnic jest więcej w całym województwie. Tak jak mówiłem, przeplatają się zarówno tradycje mazowieckie, małopolskie, podlaskie, również stroje i tańce ludowe są różne, różna architektura, czy nawet sposób zwijania snopów siana. Przejeżdżając przez Mazowsze dostrzeżecie również niespotykane u nas chociażby nazwy miejscowości, takie typowo polskie, staropolskie można powiedzieć, nie spolszczone, czasem wieloczłonowe, takie po prostu no, z naszego punktu widzenia może troszeczkę dziwne. Przejdę do tych kwestii przyrodniczych. Przepływa przez to województwo główna rzeka dzieląca powiedzmy na dwie części województwa, a więc Wisła. Natomiast ważniejszymi rzekami są jej lewe dopływy, chociażby Pilica i Bzura oraz prawe, a więc Narew czy też Bugonarew, jak niektórzy mówią, ale tych rzek jest oczywiście więcej. Ożyc, Radomka, Liwiec, Wkra. Turystyka, rekreacja na tych rzekach również się rozwija, ale kajakowanie na nich jest troszeczkę bardziej monotonne niż w tych rzekach górskich oczywiście, bo krajobraz raczej płaski. Natomiast najwyższe wzniesienie to Altana, 402 metry nad poziomem morza, więc nie tak nisko, ale to w zasadzie jest tylko jedno takie miejsce w tym województwie, właśnie w okolicy Szydłowa na Wyżynie Kieleckiej. Lesistość niewielka, 23%, choć no powodem oczywiście tu jest również to, że ziemie są dobre pod uprawę. Mamy tam, drodzy Państwo, Park Narodowy w tym województwie, park, który charakter ma raczej leśny. I jest to Kampinoski Park Narodowy, podwarszawski Kampinos, bardzo ważny, jeżeli chodzi również o taką roślinność, czy też cały ekosystem bagienny. Duży kompleks leśny, poprzecinany niestety, bądź niestety drogami. Ważny również kulturowo. W Palmirach, właśnie na terenie tego parku, mamy cmentarz zabitej polskiej inteligencji. Podczas lat 39-41 niemieccy SS-mani niestety dużą część polskiej inteligencji tam zabili. Mam wrażenie, że jeszcze żeśmy się później po tych latach ustroju słusznie minionego dalej nie podnieśli, patrząc na nasze obecne pseudoelity, ale wracając do przyrody, bo to jest zdecydowanie bardziej i ciekawe i miłe, zarówno oczom, jak i uszom, niż nasi politycy, to mamy również parki krajobrazowe. Nadburzański, Brudzeński, Mazowiecki, to niedaleko Warszawy, Chojnowski i Kozienicki. A jak już przy parkach jesteśmy, to na pewno warto wspomnieć również zooparki. Ten warszawski, myślę, że bardziej znany, oraz ten płocki. Natomiast w Warszawie mamy również ogrody, oczywiście ogrody bardzo ważne, bardzo znane. Ogród Saski, który prawdopodobnie będzie w jakiś sposób przebudowywany, czy Łazienki Królewskie. Weźcie tam ze sobą jakieś orzeszki, gdyż wiele wiewiórek lokalnych na pewno zechcą je od Was zabrać. Mamy w tym województwie jedno uzdrowisko, konkretnie Konstancin Jeziorna, na południe od Warszawy. Warszawa to miasto bardzo wdzięczne do zwiedzania. Wiele obiektów, miejsc, w które warto pójść. Pomieszkiwałem przez jakiś czas w stolicy, w związku z czym tyle mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. Natomiast do życia, no, już nie tak różowo uważam, że za jazdę samochodem osobowym po Warszawie powinno być wypłacane jakieś szkodliwe. Nie jest to miejsce według mnie dobre do życia, ale drodzy Państwo, na co dzień około 2 miliony ludzi je zamieszkuje razem z tymi najbliższymi okolicami, w związku z czym no nie mogą się mylić, coś w tej Warszawie musi być. Na pewno jest praca i możliwości, więc no to są te główne komponenty, a inne, nawet jeśli problematyczne, to trzeba sobie z tym jakoś radzić. Za chwilę ważne obchody naszego Święta Niepodległości, więc Warszawa na pewno będzie areną świętowania tego dnia. Radosny to dzień, mimo tego, że mamy i listopad, i ta nasza historia nie aż taka radosna jest, no ale po 123 latach odzyskaliśmy niepodległość, tak? Ja już świętowałem trochę wcześniej, bo od 7 października, kiedy to podano, pierwszą informację z deklaracją niepodległości naszego kraju, także tu mamy w zasadzie miesiąc świętowania tak naprawdę. Warto więc świętować, choć termin raczej pogodowo smutny zwykle, podobnie jak ten okres tydzień temu, tak? No tu akurat nasze święto państwowe i święto dotyczące zmarłych wypadają w podobnym momencie. No a na cmentarzach, zwłaszcza tych mazowieckich, głównie warszawskich, sprzedawana była w tym okresie tydzień temu pańska skórka, więc taki cukierek o składzie wybitnie zdrowym, drodzy państwo, na bazie skarmelizowanego cukru z dodatkiem wody, barwnika, ubitych ze szczyptą soli, białek, żelatyny i mąki ziemniaczanej. I tak oto niepostrzeżenie przechodzę do kącika gastronomicznego. Oczywiście wszelkie produkty potrawy możecie znaleźć na stronach rządowych dotyczących listy potraw tradycyjnych. Są one mniej lub bardziej lokalne, ale w tym województwie mamy chociażby sójkę mazowiecką, a więc taki pieróg z ciasta drożdżowego z farszem przeważnie warzywnym, jakimś marchwiowo-kapuścianym na przykład, z burakami, dodatkiem kaszy czy grzybów. Jest tradycyjne piwo kozicowe. Innym daniem jest bomba opoczyńska, więc taki rodzaj pyzy z grzybami, z okolic oczywiście Opoczna. Często spożywa się także kwas chlebowy. Potrawami, które zdarzają się oczywiście w całej Polsce, natomiast tam są również tradycyjnie spożywane, to flaki i kartofle z ziemniakami, jak to kiedyś usłyszałem, więc po prostu babka ziemniaczana. Z turystycznego punktu widzenia województwo bardzo często odwiedzane, zarówno przez turystykę biznesową, jak i konferencyjną. Natomiast no, poza Warszawą na pewno również ta turystyka, powiedzmy, wiejska się rozwija. To, że to województwo jest bardzo duże i mamy jeszcze stolicę, powoduje, że najwięcej turystów odwiedza właśnie to województwo, nie górskie, nie nadmorskie. Sporo zysków również w tym województwie zostaje, ale pamiętajmy, że niestety sporo też wychodzi poza nasz kraj, no bo czyjeż to sieci hotelowe mamy w Warszawie, czy dużych miastach polskich? Jak myślicie? Polskie? No, drodzy państwo, niekoniecznie. Ale na pewno samo województwo to zdecydowanie więcej niż Warszawa. O wielu miejscach niestety nie powiedziałem, a każda większa miejscowość ma swój urok, ma swoją historię. I jako, że blisko mamy od Olsztyna, zwłaszcza te północne rubieże, to może zwiedzajmy Mazowsze częściej, czego sobie i wam życzę. A na ten tydzień to już wszystko. Do usłyszenia w przyszłą sobotę.